Magia kina.
Tomasz Żółtowski, dzień dobry. W Magii kina dzisiaj dużo ciekawostek związanych z 51. edycją Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Nie zabraknie oczywiście zaproszenia do kina na nowy film Tarika Saleha zatytułowany Orły Republiki. W studiu witam panie Agatę Kozierańską-Burdę, dyrektorkę Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
Dzień dobry.
I Joannę Łapińską, dyrektor artystyczną tegoż festiwalu.
Dzień dobry.
Dzień dobry panią. Ponad 3 miesiące dzielą nas od 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, ale niejako takim przedsmakiem święta polskiego kina są projekcje filmowe 50 na 51, które są organizowane w całej Polsce. To jest kontynuacja ubiegłorocznego projektu 50 na 50.
Tak, projekt 50 na 50 był jednym z naszych jubileuszowych wydarzeń. Bardzo zależało nam na tym, żeby festiwal w Gdyni, ta bardzo silna, bardzo wyrazista marka, wyjechała poza swoje daty, wyjechała poza miasto, w którym co roku to wydarzenie
poza
się
odbyło. Poza strefę
komfortu,
powiedzmy.
Właśnie, absolutnie nie, bo mam takie poczucie, że komfortowo było nam w każdym miejscu, które odwiedziliśmy, ale chcieliśmy poszerzać naszą wspólnotę. Chcieliśmy docierać tam, gdzie właśnie niekoniecznie, wiadomo, nas nie ma, ale też często nie ma tych filmów, tych twórców, twórczyń, którzy przy okazji projektu 50 na 50 tam trafili i chcieliśmy dyskutować i o historii festiwalu, która nierozłącznie jest powiązana z historią polskiego kina, więc jednocześnie dyskutować o polskim kinie w przeróżnych miejscach w Polsce, zarówno w tych większych ośrodkach, większych miastach, jak i bardzo małych miejscowościach. Byliśmy praktycznie w każdym województwie. No i marzeniem już w tamtym roku naszym było, żeby to nie był projekt jednorazowy, żeby 50 na 50 miało swoją kontynuację i to jest właśnie projekt 50 na 51. Znowu jesteśmy bardzo szeroko w całym kraju. Są z nami nasi przyjaciele z poprzedniego roku. Bardzo taka piękna wspólnota przy okazji tego projektu nam się buduje, ale też pożyżyła nam się rodzina czy klub 50 na 51, jak sobie nieraz żartujemy, docieramy do nowych miejsc i muszę państwu powiedzieć, że to jest ogromnie miłe rozmawiać z naszymi partnerami, z instytucjami, z którymi razem robimy to wydarzenie i słuchać tych takich pięknych historii, które się przy okazji tego projektu rok temu wydarzyły i wydarzają się już w tym roku. Więc naprawdę jest ogromny sens takich właśnie wydarzeń dla nas. Coś nowego, coś bardzo ważnego, jeżeli chodzi o nasz festiwal.
No właśnie, powiedziała pani, że kino trafiało do małych miasteczek często. To mi przypomina trochę jakby historię, kino objazdowe taką funkcję kiedyś pełniło, prawda? Tu jest coś bardzo podobnego.
Dużo było takich projektów i ja absolutnie, mnie się podobają wszystkie i mam nadzieję, że będzie ich ciągle bardzo dużo, bo to jest wspaniały sposób, żeby docierać właśnie w trochę mniej oczywiste miejsca, ale też czuć, że naprawdę jesteśmy wspólnotą, bo to jest też siłą projektu 50 na 51. My cały czas pracujemy jako taka właśnie grupa instytucji. Chcemy się spotykać, chcemy rozmawiać. My chcemy uczyć się od naszych partnerów. Chcemy też dać im coś od nas. No i przede wszystkim chcemy, żeby tutaj łączyło nas polskie kino i te filmy, które są doskonałym też sposobem komentowania współczesnego świata. A taki też jest cel tego projektu.
A czy ubiegłoroczny projekt 50 na 50 cieszył się dużym powodzeniem wśród widzów? Myślę też właśnie o tych małych miasteczkach.
Chociażby. Cieszył się bardzo dużym powodzeniem i rzeczywiście zdarzały się tam sytuacje, takie wyjątkowe, myślę, takie, które my wszyscy, kinomanie, kinomanki cenimy najbardziej, czyli albo odkrywamy film, który nas porywa, albo przypominamy sobie film, którego dawno nie widzieliśmy i to wszystko obudowane dyskusją, właśnie spotkaniem, bo przecież o tym też jest kino. Więc dostaliśmy dużo takich też głosów dziękujących nam za to, że stworzyliśmy przestrzeń do takich właśnie wyjątkowych momentów.
Czyli te spotkania z twórcami, a także dyskusje o polskim kinie, które są wpisane w ten projekt, to jest w takim razie połączenie kina objazdowego i DKF-u.
Tak, bardzo to,
można to ująć,
ma pan rację, tak, tutaj DKF jest absolutnie w DNA tego projektu.
Mhm. Tegoroczne projekcje rozpoczęły się w kwietniu, do kiedy potrwają?
Sam projekt w tym roku będziemy realizować aż do lutego, dlatego że...
Czyli do przyszłego roku.
Tak, do przyszłego roku, do 2027 roku. Natomiast jest to związane po prostu z taką kwestią formalno-finansową, bo ten projekt też jest realizowany przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Filmoteki Narodowej, Instytutu Audiowizualnego i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Mhm. Więc ten okres został w taki sposób przez nas wypracowany, co też pozwoli nam w przyszłości, bo na to z Joanną liczymy, na taką sprawną kontynuację bez koniecznych przerw i mamy nadzieję, że ta kontynuacja będzie jak najbardziej możliwa, bo to jest naszym celem.
A jakie filmy, których polskich twórców będzie można między innymi obejrzeć, no bo wiem, że to będzie 50 też filmów.
Ten projekt trochę na czym innym polega.
Że, 50 miejsc.
50 miejsc, tak. Mhm. Jesteśmy w 50 miejscach i w każdym z tych miejsc mamy minimum 3 seanse. No i przede wszystkim będą to seanse filmów długich, ale są też miejsca, które oprócz filmów pełnometrażowych będą pokazywać bardzo ciekawe filmy krótkie, więc liczba filmów jest zdecydowanie większa. Mhm. Tak, co się tam wydarzy, to będzie znowu bardzo różnorodny, wielopłaszczyznowy program. Oczywiście mamy rok Andrzeja Wajdy, więc wybrzmi kino Andrzeja Wajdy, wybrzmi mocno kino Krzysztofa Kieślowskiego, 30 lat po śmierci tego z kolei absolutnie wyjątkowego twórcy. Będą też filmy Janusza Zaorskiego, przyjrzymy się bliżej filmom i sylwetce, i twórczości Aleksandry Koniecznej.
Sporo jest też kina dziecięcego i młodzieżowego.
O właśnie, to podkreślmy.
No, to ciekawe.
Dużo jest kina, tak, dla młodego widza, będzie kino eksperymentalne, będzie kino Marcina Giżyckiego, ale też 50x51 to tematy, to bardzo wyraziste tematy. Znowu będziemy rozmawiać o tożsamości, będziemy rozmawiać o granicach wolności, o młodości. Młodość to rzeczywiście odmienimy przez wszystkie przypadki. W tym roku wróci kino kobiet, zarówno w filmach wyrazistych reżyserek, jak i poprzez bardzo wyraziste postacie kobiece w prezentowanych filmach. Wraca bunt, o tożsamości już mówiłam, wielokulturowość, więc znowu jakby bardzo szeroko ten program nam się zbudował i w różne strony możemy pójść.
Ten projekt w tym roku też ma dla nas znaczenie pod kątem promocji dostępności filmów dla osób ze szczególnymi potrzebami. Realizujemy go we współpracy z Stowarzyszeniem Fundacją Kino Dostępne, które umożliwia nam realizację tych projekcji w tych właśnie 50 miastach z wykorzystaniem aplikacji Kino Dostępne, aplikacji, która wykorzystuje audiodeskrypcję do filmów. I naszym założeniem jest i taką rekomendacją dla tych wszystkich miejsc, by chociaż jeden film w tym repertuarze wybranym dla danego miejsca miał taką możliwość i taką dostępność dla osób, no w tym przypadku mogących skorzystać z tej audiodeskrypcji. Więc to podkreślamy, to jest dla nas bardzo istotne i to jest też podkreślane na festiwalu, więc ta
czyli
taka
to
nasza...
grono odbiorców w naturalny sposób się poszerzy.
Mamy na to nadzieję.
Tak, będziemy mieć też pokazy z polskim językiem migowym, więc tutaj rzeczywiście jakby nasza koncepcja bardzo połączyła się z koncepcją instytucji partnerskich, które też same zgłaszały się z takimi wydarzeniami, część z nich wprost adresowana do osób ze specjalnymi potrzebami.
Wspomniała pani o Andrzeju Wajdzie, to rok jego, 2026, stulecie urodzin, 10. rocznica śmierci jednego z mistrzów polskiego kina. Pod koniec czerwca w Toruniu na festiwalu Toffee Fest odbędą się pokazy filmów pod wspólnym tytułem Aktorki Wajdy. To również część projektu.
Tak, to również część projektu 50x51, jedno z tych wydarzeń, o których tutaj Państwu może trochę mało konkretnie opowiadamy, ale zapraszam od razu na naszą stronę internetową, bo naprawdę każdy ten projekt zasługuje na takie wczytanie się, wyczytanie. Zobaczą Państwo, jak wspaniałe są te koncepcje.
A gdzie jeszcze można będzie obejrzeć filmy Andrzeja Wajdy w cyklu 50x51?
O, to tutaj pan zadaje takie pytania.
Tak. Bardzo trudne to jest.
No to właśnie
pytanie.
Chyba tutaj odsyłamy na naszą stronę internetową, niech państwo szukają, ale naprawdę Andrzej Wajda oczywiście, ale tam będzie się działo ogromnie dużo i nie tylko Andrzeja Wajdy proszę szukać.
No wręcz, i Krzysztofa Kieślowskiego.
Wręcz zachęcam państwa do sprawdzenia, czy wydarzenie nie odbywa się gdzieś blisko państwa. Chociażby tutaj w Trójmieście przecież mamy sporo wydarzeń, które się dzieją w ramach tego projektu i być może znajdą państwo coś blisko siebie, co państwa zaintryguje i nawet jeżeli nie będą państwo znali, czy tych filmów, które tam są prezentowane, czy całego nurtu, czy ten temat nie będzie do końca tak oczywisty jak Andrzej Wajda, czy Krzysztof Kieślowski, o którym tutaj rozmawiamy, niech się państwo na to zdecydują, bo tam się dzieje dużo więcej niż tylko spotkanie z filmem.
No i można zabrać dzieci na projekcję, bo będzie sporo
Właśnie ofert skorzystałam,
dla nich przeznaczonych.
Skorzystałam ze ściągi. Jeżeli chodzi o czerwcowe pokazy, to zapraszamy do Kina Kameralnego Cafe w Gdańsku pod koniec czerwca. I tutaj jest tematyka właśnie oparta o filmy Krzysztofa Kieślowskiego. Ale też jedziemy trochę dalej do Sulęczyna i tam można zobaczyć film właśnie z kina młodzieżowego Za duży na bajki.
O.
Proszę bardzo. Część pierwsza.
Część pierwsza.
Mhm. A gdzie jeszcze, w jakich innych województwach, miejscowościach, kogo możemy zachęcić do tego, żeby śledził
projekcję? Naprawdę jesteśmy prawie w każdym województwie. Wracamy do Wschowej, wracamy do Suchej Beskidzkiej, wracamy do Połczyna Zdroju. Po raz pierwszy będziemy z kolei w Pszczynie, w Kielcach jesteśmy po raz pierwszy.
Jesteśmy drugi raz w Pleszewie.
Tak,
z takich większych miejscowości to Lublin.
Jarocin po raz kolejny. Rzeszów wracamy z kolei.
Kraków kilka miejsc.
Warszawa znowu kilka miejsc, między innymi Kino Amondo z bardzo ciekawym projektem. Tam, proszę
malutkie
państwa,
kino.
Malutkie kino, ale naprawdę wspaniale kuratorowane i tam bardzo wyjątkowe wydarzenie. Tam będą państwo mogli oglądać filmy z taśm 16 mm.
Korek Bojanowski,
tak, dokładnie.
Pamiętam, opowiadał mi o tym kinie. Tak. Zapraszał mnie. Najmniejsze kino w Warszawie, tak?
I rzeczywiście takie naprawdę klimatyczne kino w Warszawie. W Poznaniu będziemy oczywiście, w Krakowie, w Elblągu, w Malborku będziemy po raz pierwszy na przykład w tym
Bydgoszczy
roku.
W Bydgoszczy będziemy też po raz pierwszy w tym
roku. Tak, tak.
Nie znamy jeszcze filmów, które w tym roku będą rywalizowały o Złote Lwy i inne festiwalowe nagrody, ale poznaliśmy już plakat tegorocznego festiwalu, plakat albo plakaty.
No i co pan powie?
No, bardzo interesujący. Przede wszystkim po raz pierwszy spotykam się z plakatem, który jest tryptykiem.
Tak, mamy 3 plakaty w tym roku i tak sobie pomyśleliśmy, no to jest po hucznym świętowaniu 50-lecia festiwalu otwieramy 6. dekadę, no i rzeczywiście tak otwieramy z przytupem, muszą państwo przyznać, znowu proponując państwu coś nietypowego. Paweł Smardzewski jest autorem 3 naszych plakatów, które w tym roku będą towarzyszyły naszemu festiwalowi. Plakatów, które są z jednej strony bardzo mocno osadzone w kinie, w historiach kinowych. Z drugiej strony, jak państwo pewnie rozpoznali, są też mocno powiązane z Gdynią, przypomnijmy, świętującą w tym roku stulecie.
Tak. No niestety nie możemy ich pokazać, jesteśmy w radiu, ale rzeczywiście Gdynia, też element dworcowy tam się pojawia, czyli jakby oczekiwania.
Spotkań, no jest, powrotów.
Tak, powrotów, podróży przyjazdów.
Przede wszystkim, tak, dokładnie, oczywiście. Ale też bardzo ten plakat jest o relacjach, o tym, co między ludźmi, o łapaniu takich ulotnych momentów. A wszystko, niech państwo zwrócą uwagę, w tej najbardziej filmowej godzinie w ciągu doby, czyli w golden hour. Stąd te takie przepiękne kolory. Będą państwo rozpoznawać elementy Gdyni, będą państwo przywoływać pewne takie, myślę, skojarzenia związane z tym miastem. Będą państwo mogli obserwować, jak postacie na plakatach, jak ten świat między plakatami się przenika, przemieszcza, co się ze sobą łączy. Rozpoznawać będą państwo zarówno kadry z filmów, bo już wiemy, już wracają do nas takie czy to jest ten, czy to jest stąd, czy to jest z tego filmu. Te plakaty, które rzeczywiście pozwalają na interpretację taką swoją. Każdy tutaj trochę swój świat
zbuduje. Coś odnajdzie dla siebie.
A oczywiście dla tych już bardzo wnikliwych, takie naprawdę dopracowane szczegóły, na przykład, nie wiem, kto z państwa już odnalazł słynne modernistyczne gorseciki na naszej festiwalowej dyskorolce.
To interesujące. Ja myślę, że podpowiedzmy słuchaczom, że można te plakat obejrzeć już na państwa stronie festiwalowej.
Tak, oczywiście można obejrzeć na stronie internetowej, można obejrzeć w naszych mediach społecznościowych i z powstawaniem tych plakatów wiąże się dosyć w sumie chyba zabawna historia, bo my nie planowałyśmy od początku, że tych plakatów będzie 3.
Tak.
I w zasadzie tutaj pewna nasza niezgoda i próba dojścia do kompromisu.
Ale też zachwyt, nie? Właśnie
tak, ale
się okazało, że te 3 plakaty tak nam się spodobały, że właściwie jakby rozumiałyśmy, że jeżeli wybierzemy jeden, to trochę jakby coś stracimy.
Zubożeje.
Tak, dokładnie.
Więc cała ta koncepcja potem zaczęła się bardzo fajnie składać i tworzyć tą taką historię, która będzie kontynuowana też w różnych innych odsłonach informacyjno-promocyjnych festiwalu, więc tutaj prosimy też o czujność.
O tym porozmawiamy sobie w części drugiej, a także o przygotowaniach do najbliższego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, filmowych selekcjach i nowościach, które czekają na twórców i widzów we wrześniu w Gdyni. Porozmawiamy z goszczącymi w Magii Kina Agatą Kozierańską-Burdą i Joanną Łapińską po przerwie w drugiej części audycji. Zostańcie Państwo z nami.
Magia Kina. Magia Kina.
Zgodnie z zapowiedzią powracamy do rozmowy o zbliżającej się 51. edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. W audycji goszczą Agata Kozierańska-Burda, dyrektorka Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych i dyrektor artystyczna Joanna Łapińska. Zakończył się już nabór filmów do tegorocznego festiwalu. Ile produkcji pojawiło się w selekcji do konkursu głównego i do innych festiwalowych konkursów?
Do konkursu głównego w tym roku spłynęło 47 zgłoszeń, natomiast do konkursu filmów krótkometrażowych padł rekord, który już w zeszłym roku był rekordem, a ten rekord został w tym roku pobity, gdyż spłynęło 14 filmów. Więc jest to absolutnie karkołomne, bardzo trudne zadanie stojące przed naszą dyrektor artystyczną, wybrać tą około 30, tak? Bo to też ta liczba nie jest określona, natomiast jest to zazwyczaj około 30-27 tytułów.
A pani Joanna, pani sama dokonuje selekcji, czy jest jakieś grono ludzi, którzy o tym decydują?
Odpowiedzialność ostateczna, jeżeli chodzi o tę przestrzeń, która jest dla mnie zarezerwowana, jest oczywiście moja, aczkolwiek mogę wspierać się głosami dwóch ciał, do których zapraszam.
Doradczych, rozumiem.
Doradczych, dokładnie, czyli zespołu kwalifikującego i zespołu selekcyjnego, tak one się bodajże nazywają. Z jednym oglądamy wspólnie pełne metraże, z drugim oglądamy krótkie metraże, no ale to właśnie za każdym razem powtarzam, zapraszając osoby do wspólnego oglądania i też one tak to potem komentują, że właściwie ta praca polega na tym, że one oglądają, potem spotykamy się, dyskutujemy, ale na koniec i tak one wychodzą, zamykają za sobą drzwi, a ja zostaję z tym wielkim problemem stworzenia finalnej listy i rzeczywiście to jest dla mnie pewna frustracja, jeżeli chodzi szczególnie o krótkie metraże, no nie ma możliwości, żeby wśród 214 filmów tylko 30 zasługiwało na pokazanie. Tam jest dużo więcej ciekawego kina, więc ta konieczność jednak wybrania tylko takiej liczby filmów, którą jesteśmy w stanie zaprezentować, no to jest rzeczywiście taki trudny moment pracy przy festiwalu. Dlatego ja też lubię podkreślać, że właściwie my zaczynamy trochę być taką przestrzenią, gdzie warto zaczynać spotkanie jakby z polskim filmem danego sezonu, ale nie kończyć na filmach, które my pokazujemy, tylko szukać dalej. Jeżeli lubią Państwo krótką formę, proszę zobaczyć to, co my zaproponujemy, proszę zobaczyć te nasze filmy wybrane do konkursu, a potem odkrywać kolejne, oglądać, jeżeli gdziekolwiek będą pokazywane. Na szczęście tutaj to się zmienia i to myślę, że obie to powiemy. Rozmawiałyśmy już kilka miesięcy temu o tym, jak super by było, żeby polskie krótkie filmy nie były obecne tylko i wyłącznie przy okazji takich festiwali, na takich festiwalach jak nasz, tylko zdecydowanie szerzej docierały do widowni, więc bardzo się ucieszyłyśmy, kiedy okazało się, że pojawiają się takie programy, które wspierają prezentację krótkiego filmu, że naprawdę ma on szansę pojechać szerzej, a bardzo na to zasługuje.
No niektóre telewizje też pokazują krótkie filmy, co prawda o takich niewdzięcznych porach, typu druga w nocy, ale,
no rozumiem, że telewizja
że w ogóle są pokazywane.
Rozumiem, że Telewizja Polska teraz robi więcej, prawda? Że te filmy będą się pojawiały u nich na ich VOD, być może zrobią coś jeszcze więcej. Sami teraz też przeprowadzili ten konkurs Ziemia Obiecana, przy okazji którego kilka krótkich filmów powstało, więc coś się zaczyna też w tym obszarze dziać.
To jest ważne, co pani mówi, bo pamiętam festiwal warszawski sprzed kilku lat, Warszawski Festiwal Filmowy i tam w kinie Atlantic największa sala była zarezerwowana właśnie dla krótkiego metrażu.
No właśnie.
Bo panie powiedziały mi, że największym powodzeniem cieszy się konkurs właśnie filmów krótkometrażowych.
My to widzimy też w naszych badaniach, prawda? Gdzie co roku jakby takie głosy się pojawiają, że krótka forma jest bardzo ciekawa i szkoda właśnie, że tylko tutaj można ją oglądać, że tak mało jest miejsc, gdzie jeszcze można ją złapać.
Przez wiele lat miałem przyjemność prowadzić na festiwalu w Gdyni właśnie pokazy kina krótkiego metrażu i mieliśmy w zasadzie prawie zawsze komplet widzów.
No właśnie.
Często nawet niektórzy odchodzili z kwitkiem, więc to też wskazuje na jakby no, to, że kino krótkometrażowe cieszy się olbrzymim powodzeniem.
Tak, ja pamiętam ten czas, kiedy ty, Tomku, z nami współpracowałeś i faktycznie wtedy chyba tych powtórek filmów krótkometrażowych, wtedy chyba jeszcze...
Były po dwie projekcje.
Były po dwie projekcje. Mhm. W tej chwili mamy ich 5 bądź 6 i to już nam się wydaje być mało. Tak. I myślimy już o zwiększeniu, jeżeli będzie taka przestrzeń w salach kinowych. Mhm. Więc to pokazuje, jak ta popularność wzrasta i jakie to jest potrzebne. A wiadomym jest, że wybory na festiwalu tego, co chce się zobaczyć, co można zobaczyć, są trudne i uzależnione od wielu czynników. Więc ten krótki metraż łatwo nie ma, a mimo wszystko tutaj tą konkurencję wygrywa.
Przejdźmy do konkursu głównego. W ubiegłym roku na 16 filmów, jeżeli dobrze policzyłem, było 6 debiutów i 2 drugie filmy reżyserów rywalizujących o Złote Lwy, czyli dokładnie połowa.
My nawet inaczej na to patrzymy. Na 24 filmy prezentowane w obu naszych konkursach dla pełnego metrażu, czyli w konkursie głównym i konkursie perspektywy, 13 tytułów to były pierwsze lub drugie filmy.
No właśnie.
Czyli ponad połowę.
Tak. Czy jest szansa, że ta tendencja takiego mocnego wejścia młodych twórców do festiwalowej rywalizacji utrzyma się w tym roku?
No to za wcześnie oczywiście, żebyśmy tutaj dużo o tym mówili, ale mam takie przekonanie, że znowu ta młodość będzie zauważalna na tegorocznym festiwalu.
W konkursie głównym w ubiegłym roku nie brakowało kina gatunkowego, co zauważyłem, bo wcześniej było to rzadkością. Czy jest to początek doceniania twórców nie tylko z kręgu kina autorskiego?
To mówmy znowu o tych dwóch konkursach dobrze. Konkurs główny, konkurs perspektywy razem. I rzeczywiście my usłyszałyśmy bardzo dużo pozytywnych głosów po poprzedniej edycji, podkreślających, jak dobrze festiwalowi zrobiła taka większa otwartość. Stylistyczna, gatunkowa, międzypokoleniowa, na bardzo różnych poziomach oceniana, obserwowana. I bardzo nas to ucieszyło, bo to mnie oczywiście bardzo, bo taki też był mój koncept. Ja od początku opowiadałam Państwu, że będę budowała festiwal otwarty, festiwal, na którym będzie miejsce dla bardzo różnych głosów, bardzo różnych artystycznych wypowiedzi i to dokładnie Państwo obserwowali rok temu i cieszę się, że zostało to tak dobrze przyjęte, tak jak też bardzo dobrze co roku przyjmowana jest obecność dokumentów na festiwalu, który oczywiście ma w nazwie Festiwal Filmów Fabularnych, co nie zmienia faktu, że według mnie festiwal w Gdyni to jest także festiwal o kinie dokumentalnym, bardzo mocnej części naszej kinematografii zawsze i również obecnie, dlatego my też musimy patrzeć w tamtą stronę.
Pamiętam rozmowę sprzed kilku lat ze świętej pamięci Leszkiem Kopciem, który po festiwalu zwykle wyjeżdżał na Mazury, żeby ładować akumulatory, ale zaraz po powrocie ogłaszał przygotowania do kolejnego festiwalu. I to jest chyba norma, że te przygotowania i sam festiwal wypełniają praktycznie cały rok kalendarzowy.
Oczywiście. Ja co prawda nie wyjeżdżam na Mazury po festiwalu, ale wyjeżdżam i odpoczywam, bo jest to konieczne. Natomiast Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, producent festiwalu, to jest instytucja, która faktycznie cały rok przygotowuje się do realizacji kolejnej edycji. I tak naprawdę nasz też rok i takie postrzeganie kalendarza jest troszkę inne, bo liczymy go od września do września trochę jak nauczyciele, ale jest to związane z tym cyklem festiwalowym. I oczywiście jest to ta pierwsza praca, która jest do wykonania, pierwsza i ostatnia jednocześnie, to jest ten aspekt taki rozliczeniowy pozyskiwania środków finansowych, ich rozliczenia, ale też kwestia współpracy z partnerami. Festiwal jest dużą inwestycją, dużym wydarzeniem i planowanie tego 2-3 miesiące przed realizacją jest po prostu już niemożliwe. Współpracujemy z dużymi markami, z dużymi instytucjami i to są duże budżety, więc te rozmowy rozpoczynają się tak w zasadzie nawet jeszcze zanim ta poprzednia edycja się skończy, już myślimy o tym...
Czyli na zakładkę.
Na zakładkę wręcz. I ja się bardzo z tego cieszę, że to nie są takie doraźne działania, że to jest taki naprawdę okrągły rok planowania pracy, systematycznej pracy. Bardzo to ułatwiło też tą organizację. Ja pamiętam moment, kiedy to biuro festiwalowe nie działało w takim trybie i Leszek oczywiście był osobą zatrudnioną i współpracującą z festiwalem cały rok jako dyrektor festiwalu. Natomiast znaczna część tego zespołu jednak była taką częścią, która gdzieś się zbierała i mobilizowała w okolicach maja, czerwca. co powodowało wiele, myślę, kłopotów. To nie było dobre rozwiązanie i to była bardzo duża praca, którą właściwie Leszek wykonał, którą bardzo dobrze rozumiał i o którą zabiegał w instytucjach, żeby to biuro fundacji producenta mogło funkcjonować cały rok i jesteśmy mu za to na pewno bardzo wdzięczni, bo to wpłynęło na cały zespół, na całą organizację, myślę, In Plus.
Ale też fundacja robi dużo więcej, prawda? Że są inne projekty, które są realizowane w ciągu roku i nie mówię to tylko o projekcie 50x51, który właśnie już sam w sobie pozwala nam działać poza datami festiwalu.
Pani Joanno, za panią 3 festiwale w funkcji dyrektora artystycznej. Od stycznia wiemy, że kolejne 5 przed panią. Jakich zmian możemy się spodziewać?
Ja to się cieszę, że przed nami, muszę powiedzieć, bo wspaniale się pracuje z Agatą i z całym naszym gdyńskim zespołem i mam nadzieję, że się ze mną zgodzisz, że to jest jednak naprawdę praca zespołowa. I tutaj
bez dwóch zdań.
My się wspieramy na każdym
jak
etapie.
Jak w filmie.
No właśnie, jak w filmie, prawda? Ma pan rację. W każdym razie rzeczywiście cieszę się ja w imieniu swoim, ale cieszę się także w imieniu festiwalu na te kolejne 5 lat, bo faktycznie ostatnio ta impreza rzeczywiście trochę takiej stabilności potrzebowała, albo właśnie nie mogła jej uświadczyć, doświadczając właściwie co 3 lata zmiany osoby na stanowisku dyrektora, dyrektorki artystycznej. A wiadomo, że żaden dobry pomysł jeszcze się nie wykrystalizuje, nie ukształtuje
zbyt
finalnie.
Krótkim czasie.
Tak, w bardzo krótkim czasie. Już nie mówię o tym, że i ja, i Tomek poprzednio byliśmy wybierani bardzo późno, więc właściwie no, my byliśmy wybierani na 2,5 roku, powiedziałabym, 2,5 edycje, bo ta pierwsza nigdy nie była taką edycją pozwalającą na wprowadzenie istotnych zmian. Więc jeżeli chodzi o najbliższe 5 lat, moja idea jest trochę inna właśnie niż pana pytanie, bo pan mnie tutaj zapytał o zmiany, a według mnie to, czego przede wszystkim ta impreza potrzebuje, to stabilnego, za to bardzo konsekwentnego rozwoju. Czyli żadna wielka rewolucja. Nabudowujemy to, co rozpoczęliśmy w poprzednich latach, co zresztą, jak tu sobie opowiadamy, zostało bardzo dobrze przyjęte. Czyli jeżeli chodzi o nową strukturę konkursu wprowadzoną rok temu, wspaniale, że będzie mogła ona się uleżeć i sprawdzić i dopracować i dojrzeć w kolejnych edycjach. A jak też państwu wiele razy poprzednio opowiadałam, co stało za tą taką koncepcją rozbudowania konkursu głównego o konkurs perspektywy, my jako festiwal podążamy za polskim kinem. To nie polskie kino ma się tutaj dopasować do mojej bardziej lub mniej radykalnej wizji, tylko ja tutaj w Gdyni muszę zbudować taką przestrzeń, w której polskie kino będzie się dobrze czuło, w której odnajdzie się to, co polskie kino w danym roku nam przyniesie. No i jeszcze ciągle rozmawiamy w bardzo dobrym czasie, kiedy możemy państwu opowiadać w liczby zgłoszonych filmów, bardzo wysokie, ciągle mamy z czego wybierać. No oby nie ziściło się to, o czym niestety słyszymy coraz wyraźniej i dyskutujemy w naszych rozmowach w środowisku branży filmowej. Mówię tutaj o załamaniu produkcji filmowej, o tym, że nagle właśnie nie będziemy z 47 filmów wybierać, tylko znacznie ta liczba spadnie, bo wiadomo, że dla polskiego kina i dla nas to jest dobrze, jeżeli ta produkcja jest szersza, bardziej różnorodna, ciekawsza, jeżeli rzeczywiście
jest
z czego wybierać i naprawdę pokazujemy mocne kino, a widać, że jeżeli to, co się dzieje na festiwalu, te filmy, które pokazujemy, są mocne, to one potem sobie dobrze radzą. I tego bym sobie na te kolejne 5 lat życzyła.
No my wszyscy widzowie też chyba.
Oczywiście.
I zespół festiwalu również.
No właśnie. Nasz wspólny cel.
Jak powiedzieliśmy, nie znamy jeszcze filmów konkursowych, bo selekcja trwa, ale co już wiadomo o 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych? Co panie mogą zdradzić?
To powiedzmy bardzo ogólnie, jeżeli chodzi o filmy nowe, to tutaj, tak jak powiedziałam, zachowujemy tę strukturę poprzednich lat, więc przygotujemy dla państwa 3 konkursy. Konkurs główny, konkurs perspektywy, konkurs polskich filmów krótkometrażowych. No to jest rok istotnych rocznic. O części już tutaj rozmawialiśmy, więc oczywiście wybrzmi podczas tegorocznego festiwalu i kino Andrzeja Wajdy, i kino Krzysztofa Kieślowskiego i oczywiście stulecie Gdyni.
Miasta Gdyni, tak?
Tak, dokładnie. To z takich innych nazw, nazwisko, mogę Państwu dzisiaj zdradzić nazwisko Barbary Sas, zostaje oczywiście Mistrzowska Piątka. To ta sekcja, która cieszy się dużą popularnością. Przypomnijmy, Mistrzowska Piątka to sekcja, której program właściwie tworzą filmowcy i filmowczynie. Zapraszam co roku 5 osób, każda z nich wybiera ważny dla siebie polski film. Ważny i co oznacza ważny? Tego się dowiadujemy podczas seansu festiwalowego. Prezentujemy te filmy, jest z nami osoba wybierająca. Po filmie spotkanie z osobą, które zaczyna się oczywiście od filmu wybranego, ale w którą stronę następnie ta rozmowa nas poprowadzi, to tutaj już Państwo pewnie się przekonali, jak bardzo różne mogą to być ścieżki. To są rozmowy nie tylko o pasjach, nie tylko o tym, że wszyscy jesteśmy kinomanami, ale także o wartościach, którymi się chcemy w życiu kierować, bardzo szeroko, o współczesnym świecie, więc to są takie wyjątkowe spotkania. My zresztą je rejestrujemy.
Festiwal Polskich Filmów Fabularnych to nie tylko kino, ale to również wystawy, spotkania. Jakie imprezy okołofestiwalowe już są zaplanowane? Czy już coś możemy powiedzieć?
Są, ale chyba nie będziemy jeszcze dzisiaj nic mówić, nie?
Tak, właśnie porozumiewawczo patrzymy na Joannę. Natomiast ja myślę, że to, co ja ze swojej strony mogę powiedzieć, to też to, że festiwal wychodzi w miasto i wykorzystuje swoją siłę i markę do tego, by mieszkańcy też mogli się z festiwalem identyfikować i poczuli, że mieszkają w mieście, które jest mocno związane z DNA filmowym. Więc weszliśmy we współpracę z kinem dzielnicowym, które jest bardzo popularne w Gdyni i proszę wypatrywać filmów w repertuarze kina dzielnicowego w swojej dzielnicy. I tutaj wracając do tematu już omawianego, też wyszliśmy do naszych widzów w dzielnicach z kinem krótkim.
Tak.
I w niektórych dzielnicach będziemy pokazywać nagradzane na festiwalu filmy oraz te pochodzące z Gdyńskiej Szkoły Filmowej, więc jest to wszystko właśnie cały czas taką spójną historią o festiwalu, o tym, co chcemy przekazywać we wszystkich działaniach, które Fundacja Festiwal realizuje wokół. Myślę też, że możemy zasygnalizować aspekt i tutaj myślę, że się ze mną zgodzisz, a korzystając z okazji, że jesteśmy na szerokiej antenie, to myślę, że warto o tym wspomnieć. W zeszłym roku z okazji jubileuszu realizowaliśmy konkurs wiedzy o festiwalu, gdzie do wygrania były akredytacje na festiwal włącznie z zaproszeniem na galę końcową i bankiet. I w tym roku wracamy do tego pomysłu w nieco zmienionej formule, natomiast tutaj myślę, że mieszkańcy Trójmiasta, Pomorza chętnie z tej opcji w zeszłym roku korzystali i myślę, że w tym roku równie chętnie, więc proszę wypatrywać te informacje, bo ten pomysł również będzie kontynuowany.
Na razie to zagadka.
Ale można się już przygotowywać.
Tak. Proszę się przygotowywać do konkursu Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, jeszcze nie wiadomo na jaki temat.
Warto, bo nagrody cenne. Ja jeszcze na zakończenie chciałbym zwrócić uwagę na pewną grupę ludzi, która jest stale zaangażowana w tworzenie festiwalu. Mam na myśli wolontariuszy. Czy młodzi ludzie garną się do współpracy z Państwem?
Bardzo dziękuję za poruszenie tego tematu. Jesteśmy właśnie w trakcie naboru wolontariuszy. Natomiast tu może trochę odczaruję ten temat, ponieważ to nie jest tylko opcja dla młodych ludzi. Sami młodzi ludzie bardzo się oczywiście garną, natomiast jest to opcja absolutnie dla każdego, dla osób seniorskich również.
Nie ma ageizmu.
Absolutnie. Myślę, że ta taka pula wiekowa się już bardzo równomiernie rozkłada na przestrzeni tych lat i my zresztą bardzo chętnie korzystamy z tej pomocy tych osób starszych, dojrzałych, odpowiedzialnych. Nie twierdzę, że młodzi są nieodpowiedzialni, natomiast te zadania można bardzo fajnie dywersyfikować pomiędzy te grupy. Też te osoby różne aktywności preferują. Trwa nabór. Nabór trwa do 30 czerwca. Przez naszą stronę można się zgłaszać i wiem, że ta liczba bardzo szybko rośnie. W zeszłym roku mieliśmy bardzo wiele zgłoszeń, więc było z czego wybierać. Ale myślę, że to jest doskonała okazja po pierwsze do poznania festiwalu od kulis, ale też od tej strony widza, ponieważ wolontariusze korzystają z możliwości posiadania akredytacji poza godzinami, które realizują w ramach wolontariatu. Mogą korzystać normalnie jako gość akredytowany z wszystkich atrakcji i projekcji festiwalu, więc myślę, że to jest nie lada okazja, żeby się temu przyjrzeć, żeby z tego skorzystać w trochę innej formule.
I być blisko tego polskiego kina.
Blisko tego polskiego kina.
No i znowu powiedzmy, że nasza rodzina wolontariatu Mazowiecka składa się z osób przyjeżdżających do nas absolutnie znowu z całej Polski.
I jest zresztą bardzo liczna. W zeszłym roku wolontariuszy mieliśmy 212, więc to jest spora pula osób, które nas tutaj wspierają w tym zakresie, za co bardzo zawsze co roku dziękujemy. Tak. I bez nich naprawdę nie dalibyśmy sobie rady.
Wolontariusze, zgłaszajcie się do 30 czerwca.
Do 30 czerwca, natomiast jeżeli komuś termin umknie, to prosimy się nie poddawać i zawsze jakaś furtka się znajdzie dla osób zdeterminowanych.
Przypomnijmy, kiedy odbędzie się 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych.
21-26 września, czyli ostatni tydzień września, już niestety jesienny, ale nadal liczymy na pogodę letnią. Sprzyja nam co roku jednak aura i nie jest tak źle.
Czekamy niecierpliwie na wrzesień i na kolejne święto polskiego kina. Trzymam kciuki za udaną realizację festiwalu.
Bardzo dziękujemy.
Dziękuję paniom za spotkanie i rozmowę. W Magii Kina gościły Agata Kozierańska-Burda, dyrektorka Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, i Joanna Łapińska, dyrektor artystyczna festiwalu.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Co jest grane? Filmowe nowości.
Na zakończenie nie może zabraknąć zaproszenia do kina. Orły Republiki to nowy film szwedzkiego reżysera o egipskich korzeniach Tarika Saleha. Stanowi on zwieńczenie tak zwanej trylogii kairskiej, na którą składają się także wcześniejsze obrazy Morderstwo w hotelu Hilton i Chłopiec z niebios. We wszystkich tych filmach wystąpił w różnych rolach Fares Fares. Orły Republiki miały premierę na ubiegłorocznym festiwalu filmowym w Cannes. Otrzymały także 6 złotych żuków, czyli nagród Szwedzkiego Instytutu Filmowego. Od tygodnia obraz Tarika Saleha gości na ekranach polskich kin. Orły Republiki, podobnie jak wcześniejsze filmy zaliczane do trylogii kairskiej, są thrillerem politycznym. Ukazują mechanizmy władzy najwyższego szczebla, gdzie korupcja i spisek nie są niczym szczególnym. Główny bohater filmu, Georges Famy, zagrany przez Faresa Faresa, jest wielką gwiazdą egipskiego kina. Mówią o nim faraon ekranu. Pewnego dnia Georges otrzymuje propozycję nie do odrzucenia, popartą szantażem uderzającym w jego rodzinę. Ma zagrać prezydenta Egiptu w propagandowej biografii realizowanej na zlecenie i pod pełną kontrolą reżimowych władz. Widz od razu ma świadomość, że każda decyzja podjęta przez Georgesa będzie zła. Pytanie tylko brzmi, czy zgadzając się na występ w propagandowym gniocie, bohater filmu będzie w stanie zachować odrobinę wolności tak istotnej dla artysty. Ten romans aktora z autorytarnym reżimem przynosi mi przynajmniej skojarzenia z wybitnym filmem Istvana Sobo Mephisto ze wspaniałym Klausem Marią Brandauerem w roli głównej. Tam zło miało twarz faszystowskiego generała, a w filmie Tarika Saleha tajemniczego i bezwzględnego doktora Mansura, który okazuje się najważniejszą postacią na planie filmu o prezydencie Egiptu. Orły Republiki stawiają pytania o granice wolności jednostki w systemie autorytarnym, a także o to, jak dalece można pójść na kompromis z władzą, wynikający z konformistycznej postawy uzasadniającej ratowanie filmowej kariery. Orły Republiki obejrzała również Iwona Dębska. Witam cię.
Dzień dobry.
W filmie Tarika Saleha otrzymujemy przygnębiający obraz kraju rządzonego przez wojskową juntę, w którym można złamać każdego, bez względu na pozycję, społeczny status.
Rzeczywiście jest to film, który pokazuje, że są takie pułapki, z których naprawdę nie ma wyjścia. Ty miałeś skojarzenie z Mephisto, a ja miałam skojarzenie z naszą rzeczywistością polityczną lat 50., 60., z całym obozem sowieckim, kiedy te mechanizmy były właściwie identyczne, albo przynajmniej bardzo, bardzo podobne. To są czasy, których nie pamiętam, bo jeszcze mnie wtedy nie było na świecie, ale na tyle mocno one się wryły w naszą rzeczywistość. Przecież tą komunę lat 80. pamiętamy, gdzie było już może troszkę luźniej. Mamy też w naszej historii stan wojenny i ja miałam takie nieodparte poczucie, że tutaj jest ta analogia i że to jest film nie tylko o tej władzy totalitarnej Egiptu. Oczywiście ten film jest uniwersalny, pokazuje te wszystkie mechanizmy, o których wspomniałeś, ale też druga część tego filmu to jest film o człowieku, który być może troszkę bardzo uwierzył w swoje ego, bo mamy Georges'a Fami, można by powiedzieć Georges Fame, tak? Taka zabawa słowem.
Myślisz, że tutaj no, jest takie coś? No, wiesz, to ciekawe skojarzenie.
Takie skojarzenie miałam.
Ale masz rację, to jest taki egipski celebryta,
tak,
prawda?
Który no, wyobraża sobie, że jemu więcej wolno. Zresztą widzimy jego życie prywatne, które nie jest wzorem może do naśladowania.
To prawda, ma trudne relacje z synem, rozstał się z żoną, ma kochankę w wieku swojego syna mniej więcej.
To nie jest postać jednoznaczna, tak? Bo można by powiedzieć, że mamy do czynienia z bohaterem, który jest no, uciemiężony, na którego uwzięła się władza. No nie do końca, tak? To jest też taki bohater, do którego ja przynajmniej czułam ambiwalencję uczuć, bo doceniając jego osiągnięcia artystyczne, jednocześnie widzimy równolegle jego życie, tak? I teraz pytanie, które ciągle powraca, mając różne przypadki na świecie, czy można oddzielać życie artystyczne od życia prywatnego? Czy idąc do kina zapominamy,
to jest odwieczne pytanie.
Tak, co się dzieje w życiu prywatnym danego człowieka.
No właśnie, wiesz, ja jeszcze na jeden wątek zwróciłem uwagę. W Orłach Republiki, podobnie jak zresztą jak we wcześniejszych filmach Saleha, pojawia się wątek religijny. To jest ważne, bo gwiazdor tego egipskiego kina, o którym mówimy teraz, czyli Georges, jest koptyjskim chrześcijaninem. To istotne, bo należy no, do mniejszości religijnej w kraju, gdzie dominuje islam. Zdaje się, że prawie 90% Egipcjan to muzułmanie. No i to musi też budzić niechęć tamtejszych władz i stawiać go w takim świetle, no wiesz, kogoś podejrzanego. Zresztą Mansur w jednej z rozmów z nim, ten diaboliczny doktor, mówi, ty nas nienawidzisz. On mówi, ja kocham kraj, kocham prezydenta.
Tak.
A on mówi, nie, ty nas nienawidzisz. On doskonale sobie zdaje sprawę, że on jest z innej sfery po prostu. Również w tym kontekście religijnym.
Ten film mi się podobał również z tego względu, że tutaj mamy rzeczywiście taki nagły zwrot akcji. Na początku on się nie zapowiada jako thriller polityczny, tak? To jest takie kino trochę gadane, trochę obyczajowe, oczywiście z wątkiem politycznym, ta akcja się rozwija. I
no
nagle...
tak, ale dość szybko się pojawia ta propozycja nie do odrzucenia, tak, a to już wskazuje, że tu nie będzie miło.
Tak, wskazuje to, że tu nie będzie miło, ale jeszcze nie ma tej atmosfery osaczenia, tak? Jeszcze ta atmosfera się nie zagęszcza. To tak mniej więcej w połowie filmu naprawdę dostajemy potężne kino, właśnie potężny thriller psychologiczny, tak? Czujemy to napięcie, muzyka jest doskonała.
Polityczne,
tak. Świetnie są też skonstruowane sceny. Dobrze się to ogląda. To tempo naprawdę przyspiesza.
Są też elementy humorystyczne. Na przykład każą mu grać prezydenta, który jest od niego niższy, nie wiem, o 30 centymetrów.
I który jest łysy.
I jest łysy, a on ma bujne owłosienie, więc mało
dlatego
tego...
Dlatego myślałem, że to pójdzie w taką stronę satyry bardziej,
mało
wiesz,
tego, on ma grać ze swoimi włosami, bo on chciał w jakiejś peruce grać. Nie zgodzono się, prezydent ma wyglądać super, czyli lepiej niż w rzeczywistości, no bo to takie jest właśnie podejście systemów autorytarnych. Tam jest jeszcze jedna taka scena, która mnie rozbawiła. Nie wiem, czy zwróciłaś uwagę. Podczas przyjęcia jeden z egipskich oficjeli twierdził, że Szekspir był Arabem.
Świetna to jest scena. To jest
i też... nazywał się Szejk Zupir. Szejk Zupir.
Absolutnie zwróciłam uwagę na tę scenę i też pomyślałam sobie, że dość odważny jest reżyser. Zresztą on mieszka w Szwecji, który tutaj obnaża no też jakieś takie nadmiernie wyeksponowane ego, tak?
Ja myślę, że to
polityków.
Są arabskie kompleksy, bym powiedział.
Dokładnie,
wiesz?
tak.
To jest humor, dowcip, ale to jest taka też ironia wielka, bo tam mówi, że tego Szejk Zupira niedobrze Anglicy zawłaszczyli. Znaczy, podobnie jak odkrycia matematyczne.
Wszystko wymyślili
Arabowie.
Tak.
Wiesz, w moim odczuciu Orły Republiki nie mają tej artystycznej siły, co wspomniany przeze mnie Mefisto, bo to był film wybitny, ale celnie ukazują jednak siłę tej kłamliwej propagandy, którą my też byliśmy karmieni, jak powiedziałaś wcześniej. No i ten terror oparty na strachu w kraju, w którym demokracja jest słowem zakazanym, jest na indeksie. Prawda?
No i też jest to film o tym, że naprawdę czasami no nie mamy wyjścia. Tak? Każda decyzja jest zła. Nie wiadomo, jaką decyzję podjąć.
Tak.
Można też podjąć decyzję ostateczną. Tutaj nie będziemy już podsuwać jakichś pomysłów, ale no, nikt nie ma na to ochoty.
Jak postąpił Georges, dowiedzą się Państwo, wybierając się do kina. Zapraszamy na Orły Republiki.
Zdecydowanie zapraszamy.
Dziękuję Ci, Iwona, za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
W Magii Kina to wszystko. Tomasz Żółtowski. Kłaniam się Państwu pięknie. Audycję zrealizowała Julia Baranowska. Do usłyszenia za tydzień.
Magia Kina.